Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Powracamy do tematu zbrodni katyńskiej, kolejna rocznica i zastanawiam się, co nowego możemy powiedzieć o tych tragicznych wydarzeniach. Wiemy na pewno do dzisiaj, że nie wszystkie imiona i nazwiska ofiar i miejsca, gdzie dokonano zbrodni, zostały ujawnione, zostały upamiętnione. Rozmawiam z dr Ewą Kowalską z Instytutu Pamięci Narodowej.
Mówimy o stanie wiedzy na dzisiaj. Niestety nie jest pełna. Wiele nie wiemy. Wiele nie zostało powiedziane pomimo wielu opracowań.
Pomimo tego, że istnieje Muzeum Katyńskie, przekazano nam dokumenty, które jednoznacznie wiążą Sowietów, ich najwyższe władze, ze zbrodnią katyńską.
Przekazano nam wiele dokumentów, ale nie wszystkie. Nie znamy na przykład tych imion i nazwisk osób, które zostały stracone na Białorusi. Nie znamy ich miejsc pochówku. Nie znamy imion i nazwisk straconych w Chersoniu. Tych rozmaitych wątków jest ogromnie, ogromnie wiele. Wiele rzeczy należy powiedzieć, że zostało opracowane, ale dojście do pełnej prawdy można uznać nadal za dalekie, ponieważ po części na pewno jest ono niewygodne zarówno z uwagi na rozmaite interesy międzynarodowe, jak i też interesy instytucjonalne.
Co pani ma na myśli?
Interesy międzynarodowe to przede wszystkim problem zatajania i kłamstwa od ujawnienia tej zbrodni w 1943 roku po dzień dzisiejszy. Myślę tutaj zarówno o stronie rosyjskiej, białoruskiej, o braku dostępu do dokumentów, jak i też rozmaitych interesach instytucjonalnych, ponieważ jako osoba swego czasu reprezentująca Muzeum Katyńskie wiem, jak wielki jest żal rodzin w kwestii braku godnego pochówku szczątków, które trafiły do Polski i które nadal nie są z godnością pochowane. Wydawałoby się, że nasz postęp technologiczny umożliwia ten pochówek.
Chodzi o identyfikację tych szczątków?
Między innymi. Umożliwia ten pochówek, jednakże nadal on nie nastąpił i tutaj niejako utożsamiając się z tym głosem rodzin, muszę podkreślić, iż jest on oczekiwany, aby te szczątki nie były nadal pewnymi zakładnikami rozmaitych interesów, w tym interesów instytucjonalnych.
Chodzi o to, żeby nadal nie spoczywały w tych kartonowych pudełkach, nie zidentyfikowane, tylko żeby wszyscy umówili się, koniec z różnicami, koniec z rozmaitymi interesami. Przeprowadzamy badania, kończymy identyfikację i zapewniamy godny pochówek.
Tak, zwłaszcza, że można pobrać próbki i te szczątki pochować. A świadkowie tamtych wydarzeń odchodzą synowie, więc jak przeprowadzić identyfikację? Oczywiście można tutaj działać w kierunku rekonstrukcji, ale nie jest to nigdy w takiej kwestii jeden do jednego.
Nie jest w 100% pewne.
Tak.
Badania DNA, technologią dysponujemy już taką, ułatwiają znacznie bardziej identyfikację i są pod tym względem doskonalsze niż próby rekonstrukcji.
Na pewno, ale do tego jest potrzebna pełna baza DNA bliskich, której w 100% nie ma. Tutaj wielka zasługa pani, zwłaszcza pani prokurator Kuźniar-Ploty, prowadzenia rozmów z bliskimi tych, którzy zostali zamordowani, ale nie było przy tej okazji pobierania od każdego próbek DNA, więc baza, pełna baza nie istnieje.
To kolejny krok, który musimy wykonać, czyli mamy Muzeum Katyńskie, ale powinniśmy jeszcze mieć bank katyński, tak to w cudzysłowie nazwać, żeby w każdym momencie można było wrócić do tych próbek i przeprowadzić jednoznaczną identyfikację.
Tak, ale to nie tylko o tych kwestiach powinniśmy mówić. Wielkim tematem, który niejako wynika z analizy listów i kartek grobowych, jest ich przesłanie do tych bliskich, tym, co te rodziny żyły przez lata, czemu poświęcały czas. Można powiedzieć, że są one bezpośrednio kierowane do określonych osób z imienia i nazwiska, ale jak gdyby patrząc z perspektywy na treść, można zauważyć pewne ujednolicenie i niejako przesłanie do nas.
Jakiego rodzaju?
Tu i teraz. One nadal pozostają aktualne. Mówi się o tak zwanym sznycie wojskowym. Przede wszystkim służbie. Służbie Bogu i ojczyźnie. Rozmaitych formacji mundurowych. Niejako inteligencji, która została powołana pod broń, dlatego że w skład, tutaj należy podkreślić, wchodzili zarówno oficerowie, policjanci, ale to byli ludzie rozmaitych profesji w ponad 60%.
Bo mówimy o żołnierzach zawodowych i mówimy o żołnierzach rezerwy wezwanych do służby w obronie ojczyzny. A kto był wówczas oficerem rezerwy tak wysokich stopni? To byli przecież nasi inteligenci, sędziowie, prokuratorzy, lekarze, pisarze, nauczyciele, naukowcy, mnóstwo tych profesji.
Ludzie rozmaitych, osoby rozmaitych zawodów. I co w tych chwilach niemalże ostatnich pisali do swoich bliskich? Pisali o tych dniach, kiedy ich służba była najważniejsza, a kiedy ich bliscy schodzili na drugi plan. Jak bardzo żałują tych dni, jak bardzo żałują słów niewypowiedzianych, braku okazania serdeczności. Jeżeli czytamy te pisma, te listy, te kartki, to ich aktualność niejako jest porażająca, bo cóż my robimy? My tu i teraz jesteśmy niejako cały czas w obowiązku. Gonimy za pracą, która zajmuje gro czasu. A co się dzieje z naszymi bliskimi? Z naszym stosunkiem do naszych bliskich? Czy ich aby nie odkładamy na później? Czy tak jak ci, którzy pisali z obozów specjalnych, z których niektórzy mieli w kieszeniach mundurów listy niewysłane. Jakie jest przesłanie? Żal. Żal za słowa niewypowiedziane. I myślę, że wypada nam się również zastanowić, czy podobnego błędu w innych warunkach zupełnie i my nie popełniamy. Czy nam też w razie jakiegoś wypadku nie zabraknie czasu? Czy nie pozostanie nam tylko żal za to serdeczność nieokazaną?
To takie przesłanie katyńskie, można by je w cudzysłowie nazwać, ale nadal przed nami jest rozwiązywanie problemów. Z jednej strony identyfikacja, z drugiej strony cały czas poszukiwanie tych brakujących nazwisk, tych brakujących miejsc zbrodni. No, sytuacja międzynarodowa jaka jest, taka jest. Nie sprzyja ona tego rodzaju dążeniom.
Tak, ale to nie jest takie jednoznaczne, znaczy jednoznaczne jest, jeżeli idzie o zdobycie dokumentów potwierdzających śmierć, mord określonych osób. Ale na przykład należy teraz, nie mając tych dokumentów, skupić się na tych materiałach, które mamy do dyspozycji. Wszyscy mówimy, nie ma listy białoruskiej. Tak, nie została nam udostępniona, ale spójrzmy w przeszłość. Jest praca Macieja Wyrwy dotycząca listy białoruskiej, gdzie jest ponad 900 nazwisk. Jest wielkie opracowanie pana Zdrojewskiego i księdza Peszkowskiego. Mińsk, jest to kalendarz. Jak powstał ten kalendarz? Jest to ogromne pytanie. Jak powstał ten kalendarz, gdzie mam wszystkie dni w kalendarzu zapełnione imionami, nazwiskami osób urodzonych w konkretnych dniach, które zniknęły? Czy aby ci, którzy pisali w przeszłości, jak na przykład pan Zdrojewski, którzy badali tą sprawę, być może oni mieli dostęp do jakiejś listy. My dzisiaj mamy bazy, znacznie ułatwioną pracę, a oni w tych latach 90. już to konstruowali. Być może były jakieś dokumenty, do których my nie mamy dostępu i one zniknęły.
Wiele pytań, za chwilę na jedno z nich spróbujemy odpowiedzieć.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest dr Ewa Kowalska z Instytutu Pamięci Narodowej we Warszawie. Jeden z takich epizodów podnoszony w związku ze zbrodnią katyńską to są kapłani. Wiadomo, że w Wojsku Polskim, w II Rzeczpospolitej byli kapelani różnorodnych religii. Nie było tylko i wyłącznie kapelanów katolickich czy związanych z kościołami protestanckimi, ale był kościół prawosławny, był i kapelan żydowski. Co z tymi ludźmi stało się, bo przecież oni byli oficerami z reguły, czy również trafili pod lufy NKWD?
Tak, w Wojsku Polskim byli przedstawiciele rozmaitych narodowości, rozmaitych wyznań. Oczywiście gros stanowili Polacy, ale byli też Litwini, Białorusini, Niemcy, Żydzi, Gruzini. Razem z nimi do niewoli poszli ich przewodnicy duchowi rozmaitych wyznań, tak jak pan powiedział. W obozach pełnili ogromnie ważną rolę. Pomogli niejako powstać z kolan po załamaniu się i dostaniu się do niewoli. To jest znane bardzo przesłanie księdza Aleksandrowicza, kazanie, które niejako po raz pierwszy usłyszeli ci, którzy byli w obozach. O dzieweczce, która nie usnęła, która nie zmarła, ale śpi. Przez analogię ten kapłan potrafił wskrzesić nadzieję. Wielu, jak wiemy z przekazów tych, którzy ocaleli, wówczas płakało. Kapelani nie musieli często iść do niewoli, jednak pozostali z tymi, którzy się do niej dostali. Nigdy czynnie nie walczyli, ażeby zostać skazanymi na śmierć. Jednakże zostali zamordowani z tymi, których znamy z list wywozowych, z list śmierci. Pozostaje pytanie, dlaczego zostali skazani? Jest to pytanie retoryczne, dlatego że ten ustrój sowiecki walczył z wiarą. W tamtym ustroju nie było miejsca na Boga. Bogiem była osoba, była władza. Wszyscy mieli żyć w lęku przed tą władzą. Polacy, obywatele II Rzeczypospolitej, niezależnie od profesji, i tutaj mówię też o tej szczególnej kapłańskiej, zostali oskarżeni i na tej podstawie zgładzeni jako ci, którzy się tej władzy nie podporządkowują, którzy mają inny system wartości. wszyscy zostali zgładzeni w myśl tak zwanej decyzji katyńskiej, czyli biura WKPB z 5 marca 1940 roku.
Byli wrogami i nie odpuszczono im.
Byli zaprzysięgłymi wrogami ustroju sowieckiego. Pozostali sobą wbrew przesłuchaniom, wbrew namowom. Tylko nieliczna grupa została tych, którzy ocaleli. Jakie były motywy władzy? Dlaczego ocaleli? Można się domyślać. Część została zwolniona na prośbę poselstwa Niemiec. Część tutaj ze strony litewskiej na prośbę. Inni na skutek decyzji władz Związku Sowieckiego. Inni zostali zapisani na listach jako procie. Czyli inni. Kim byli ci inni? Tego nie wiemy. Dlatego, że ocalały takie osoby jak Zygmunt Berling, którego było można wykorzystać i tak się stało. Ale na liście ocalonych jest również Czapski, jest Swianiewicz, jest ksiądz Peszkowski, jest wielu innych, którzy dzięki temu ocaleniu dali świadectwo, co działo się w obozach i potem poszukiwali swoich kolegów i starali się zadokumentować ich los.
Rozmawiamy w 2025 roku. Wydawałoby się, że od zbrodni katyńskiej minęło tyle lat, a nadal dyskutujemy, nadal poszukujemy, ale także nie znamy odpowiedzi na pytania, bo przecież ta zbrodnia stała się, została potępiona, choć nie przez wszystkich. I teraz mamy współcześnie wydarzenia, w których dochodzi do podobnej skali zbrodni. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że Rosjanie przejmują dużą grupę generalicji i korpusu oficerskiego ukraińskiego. Można liczyć się tylko i wyłącznie, tak ja myślę, z kolejną kopią zbrodni katyńskiej. A zatem nie uchyliliśmy mechanizmu, który pozwala dokonywać tego rodzaju zbrodni.
To jest pytanie, na ile człowiek się zmienił. Bo jeżeli mówimy o władzy, mówimy o ludziach. Czy ludzie się zmienili? Jest to pytanie, na które nie ma odpowiedzi. W gronie osób zajmujących się przyrodą mówi się, że człowiek jest tym elementem, po którym możemy spodziewać się wszystkiego.
Ale pani doktor, są władze. Bo przecież te osoby reprezentują określone państwa, określone systemy władzy i międzynarodowo powinniśmy określić zasady, że tego rodzaju zbrodnia pozwalająca wyeliminować całą grupę, całą warstwę kierowniczą innego państwa, wroga, to jest niedopuszczalne. Nie mamy tego.
W 1939 roku również mieliśmy konwencję, również mieliśmy podpisane porozumienia i byliśmy świadkami tego, co się wydarzyło. My, Polacy, z tamtego okresu. Upłynęło szereg lat. Czy czegokolwiek się nauczyliśmy? Być może kolejny raz powiemy historia magistra vita est, ale też powiemy historia kołem się toczy. I aby to prawda po raz kolejny nie okazała się aktualna.
No ale powinniśmy dążyć do określenia, że tego rodzaju zbrodnie są niemożliwe. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Całe życie poszukuję odpowiedzi na to pytanie, jak można było się dopuszczać takiej skali zbrodni. I teraz współcześnie mamy właśnie nawrót historii, gdzie tego rodzaju skala zbrodni istnieje. To znaczy, że nic w nas, w naszych umysłach się nie zmieniło.
To pytanie o naturę ludzką.
No ale natura ludzka może być różna, ale po to tworzymy różnorodne przepisy, mechanizmy, które powinny tę złą stronę naszej natury jednak mitygować.
Może powinniśmy pytać się o wagę interesów, o ich siłę, na ile człowiek zaczął się liczyć, taki pojedynczy człowiek, a na ile interesy międzynarodowe są ważniejsze i gdzie pojedyncze osoby niestety się nie liczą. I zachodzi uzasadniona obawa, że ten wariant nadal istnieje.
Wariant katyński.
Liczą się interesy, a nie liczą się pojedynczy ludzie i ich los.
Smutna ta refleksja. Przypominamy ją, bo nadal powinna w nas wzbudzać niepokój i o tym między innymi rozmawiałem z dr Ewą Kowalską z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Nasza audycja będzie dostępna w internecie. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.